Naszym gościem jest pan Artur Wróblewski, politolog Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Szczęść Boże, kłaniam się.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Na Białorusi trwają zamieszki po przeprowadzonych wyborach prezydenckich. Te wybory, które pozostawiają wiele do życzenia. Wspólne oświadczenie prezydentów Polski i Litwy. Świat mówi o tym, żeby nie było represji ze strony oficjalnego zwycięzcy tych wyborów, czyli Aleksandra Łukaszenki, który miał zdobyć 80% głosów. Jeżeli tak by było, to skąd te demonstracje?
No niestety, ale mamy demonstracje, które pokazują już taki punkt krytyczny, który został przekroczony, poza którym już po prostu obywatele nie tolerują tego trochę anachronicznego reliktu w środku Europy, czyli Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Białorusi. Kiedyś według Swetoniusza Cezar przekroczył rzeczkę Rubikon w północnych Włoszech i powiedział, jak ta alea est, czyli kości zostały rzucone, czyli taki punkt został przekroczony, od którego już nie ma odwrotu. I wydaje się, że Białoruś osiągnęła ten moment. To znaczy już wszyscy wiedzą, że Łukaszenko, który jest nietolerowany, sam Łukaszenka dobrze o tym wie. Według różnych relacji stosunek wygranej pani Ciechanowskiej do pana Łukaszenki to jest jak 5-1. Mówi się o takim 10% realnym poparciu w tych wyborach pana prezydenta Łukaszenki, czyli dokładnie jest odwrotnie niż to, co zostało ogłoszone. I w tym momencie tylko zastanawiają się wszyscy, w jakim kierunku się sprawa potoczy. Czy potoczy się w kierunku rozwiązania siłowego prezydenta Łukaszenki, czy może Łukaszenko, nie wiem, coś go oświeci, prawda, łaska Boża spłynie i ogłosi okrągły stół na przykład. To byłoby dla niego najlepsze rozwiązanie, bo odszedłby nawet może, prawda, tak traktowany i tolerowany jak kiedyś w Polsce generał Wojciech Jaruzelski, który miał na sumieniu również przecież śmierci chociażby księży jeszcze w 1988-1989 roku. Natomiast wydaje się jednak, że Łukaszenka jako ten dyktator, trochę niektórzy mówią może nawet prymitywny człowiek, który 26 lat jest u władzy, odkleił się od rzeczywistości, prawda? Jest z wykształcenia historykiem, ale tak naprawdę formował się w jakimś kołchozie, prawda, którego był dyrektorem w regionie mochylewskim. I on po prostu jednak może zaprzeczać rzeczywistości i zdecydować się na rozwiązanie siłowe. I to jest zły scenariusz dla demokracji, dla Białorusinów, dla Unii Europejskiej i dla Polski. Dlaczego? Dlatego, że to spowoduje konfrontację ze społeczeństwem, więcej ofiar, więcej rozlanej krwi, czyli Łukaszenko będzie poobijany, będzie jeszcze bardziej osłabiony niż jest teraz. I w ten czas jest to dobry scenariusz dla Rosji, która może pokazać, czy przyjść Łukaszence z tą wyciągniętą bratnią dłonią i wykorzystać słabość Łukaszenki, żeby mu pomóc, tak jak Asadowi w Syrii pomogli. Gdyby nie Rosjanie w Syrii, gdzie był osłabiony Asad, Asad nigdy by się nie utrzymał u władzy. Tak samo Łukaszenka będzie sobie zdawał sprawę, że musi jednak oddać się Rosji, ponieważ po prostu nie ma wyjścia, upadnie, a w ogóle to jeszcze do Hagi go oddadzą pod Trybunał Karny, żeby go osądzić i jego występki. Dlatego niestety może słaby, poobijany Łukaszenko wpaść w tej chwili w ręce Rosji, a opierał się Rosjanom, prawda? W grudniu, 8 grudnia nie podpisał w 20. rocznicę powstania Związku Białorusi-Rosji tej umowy o pogłębionej integracji, prawda? Opierał się, żeby ujednolicić białoruski z rosyjskim kodeks podatkowy, kodeks cywilny, wspólny rynek energetyczny, żeby tworzyć, to znaczy, żeby oddać kontrolę nad rynkiem energetycznym. Wyrzucił jakiś czas temu z Baranowicz, z lotniska rosyjskich żołnierzy, którzy chcieli tam rotacyjnie, ale na stałe na Białorusi stacjonować i tylko stacjonują wokół takiego masztu radiowego oraz radaru dalekiego zasięgu. To są te rosyjskie instalacje malutkie, więc tak naprawdę Łukaszenka się opierał tym rosyjskim naciskom. Co więcej, zaczął się stawiać ostatnio, w tym roku przyjął i 80 tysięcy ton ropy z Beaumont w Teksasie, czyli amerykańskiej, i z Azerbejdżanu, i z Norwegii, kupił z Arabii Saudyjskiej, bo powstał konflikt o gaz i ropę naftową z Rosją, bo Rosjanie, powołując się na tak zwany manewr podatkowy oraz krzyżowe subsydiowanie, twierdzili, że nie mogą obniżyć ceny gazu czy ropy tak, żeby kupował je tak jak w obwodzie smoleńskim, czyli w Rosji Łukaszenko, czyli po takiej cenie $70 za 1000 metrów sześciennych. A pamiętajmy, że Białoruś jest trochę bankrutem. Tam prawie 2% spadło PKB. Ludzie żyją za $150, 1000 zł, to jest bardzo dobra pensja w Mińsku, 1000 zł polskich, to jest na przykład bardzo dobra pensja. Ceny są prawie, że jak w Polsce. I w związku właśnie też z tą sytuacją gospodarczą, tak naprawdę gaz czy przerabianie ropy naftowej taniej z Rosji było pewnym ratunkiem dla systemu petrochemicznego czy przemysłu petrochemicznego i dla Łukaszenki, bo on dotował tymi zyskami z przerabiania ropy i sprzedawania jej produktów, dotował inne gałęzie przemysłu białoruskiego, czy chociażby rolnictwo. Natomiast kiedy cena podskoczyła i gazu, i ropy, w tym momencie on nie ma tej marży zysku. Jest to już nierentowne. To teraz... I stąd ten konflikt z Rosją, też między innymi w ostatnich miesiącach.
To teraz te scenariusze takie realne, możliwe, rozumiem, że byłyby takie. No albo Łukaszenka porozumie się z opozycją i tak jak pan powiedział, będzie jakiś okrągły stół, albo uda mu się samemu stłumić protesty, chociaż wyjdzie poobijany, albo jeśli okaże się, że ta siła opozycji jest jakaś taka, no powiedzmy, większa niż mogło mu się wydawać do tej pory, czyli że opozycjoniści będą brali górę, może zwrócić się o bratnią pomoc do Rosji, do Władimira Putina, który uznaje wyniki wyborów.
Oczywiście. I wydaje się, że Rosjanie na ten scenariusz właśnie liczyli, liczą. To jest najlepszy scenariusz dla Rosji, kiedy on jednak wykorzystuje swoje oddziały MSW, swój OMON, swoje KGB, wchodzi w konfrontację ze społeczeństwem i społeczeństwo zacznie budować barykady, to co teraz widzimy. I w tym momencie Łukaszenko nie będzie miał innego tak naprawdę wyjścia z sytuacji, tylko poprosić o bratnią pomoc, a Rosjanie w ramach takiej nowej doktryny Breżniewa, można powiedzieć, czyli takiego właśnie braterskiej, bratniej pomocy, jak kiedyś w 68 w Czechosłowacji, przyjdą z taką pomocą, prawda? Rosjanie zerwali z tak zwaną doktryną Sinatry. Była taka doktryna od piosenki I did it my way, Sinatry, prawda, robię to z własną drogą, gdzie Gorbaczow kiedyś pozwolił krajom Układu Warszawskiego, no i Związku Radzieckiego na pewnego rodzaju własną drogę, prawda, i pewną autonomię. Rosjanie, czy Putin konkretnie, buduje imperializm rosyjski w tej chwili, oparty na ideologii tej wielkiej Rusi, ruskiego miru, prawda, i Białoruś i Ukraina w tym ruskim mirze, w tym świecie ruskim stanowi według Putina, tak mówił w marcu 2013 roku na Krymie w czasie swojego przemówienia, stanowi część cywilizacji duchowej i historycznej Rosji. I to, co się dzieje na Ukrainie, twierdził Putin, to jest ból duszy rosyjskiej, bo oni uznają Ukrainę za część właśnie tego rosyjskiego świata, czyli cywilizacyjnego.
Czyli ponownie ta dusza Putina może zacząć drgać, może znowu go zaboleć.
Cierpieć, dokładnie.
No i w związku z tym wojska wyśle na Białoruś.
A pamiętajmy, że Białoruś jest geopolitycznie arcyważnym punktem dla Rosji, bo to jest wysunięty taki balkon, czy taki jęzor, prawda, w NATO, na flance wschodniej, bo u góry mamy kraje bałtyckie, na dole mamy Ukrainę, która jest właśnie prozachodnia teraz i właściwie Białoruś stanowi, jak niektórzy mówią, autostradę dla Rosji przez Moskwę, Smoleńsk, Mińsk, Brześć, na przykład do atakowania Europy Zachodniej. Dlatego nie odpuszczą Rosjanie Białorusi, niestety obawiam się. A Unia Europejska, widzimy, co robi. Nasz premier zaapelował, żeby było spotkanie Rady Europejskiej, czyli przywódców, szefów państw i rządów Unii Europejskiej, to oni twierdzą, że nie wolno panu Morawieckiemu o tym mówić, bo on przecież ma problem z praworządnością. Czyli widzimy, że pewnie Bruksela by zadziałała wtedy, gdyby była demonstracja LGBT w Mińsku i Łukaszenka ją rozpędził. Natomiast kiedy ludzie giną, to brukselscy urzędnicy nic nie zrobią. Są na wakacjach do końca sierpnia.
Tak, to jest zdecydowanie skandaliczne. No właśnie chciałem zapytać, czy wobec tych scen scenariuszy, które są na stole. I jak powinna zareagować Unia Europejska, jak powinien zareagować świat zachodni, nauczony albo nie nauczony doświadczeniami Ukrainy? Mam tu na myśli choćby wojnę, która cały czas, pamiętajmy, toczy się na Ukrainie, aneksję Krymu, czy też sam Majdan, jaki miał miejsce w Kijowie?
No niestety nie ma wielu narzędzi poza tym, żeby ostro protestować, ale na przykład, żeby poza pisaniem epistołów, listów, prawda, narzekań, żeby zrobić posiedzenie Rady Europejskiej. Wtedy jest pewna dramaturgia, zamiast siedzieć, prawda, na wakacjach i odpoczywać. Powinno być spotkanie, tak jak proponuje premier Morawiecki, prawda, czy premier Litwy, czy minister spraw zagranicznych, który się wypowiadał na Litwie na temat pani Ciechanowskiej, która tam uciekła, prawda, właśnie została zmuszona do opuszczenia Białorusi. Natomiast pamiętajmy też o jednym, o takim realizmie politycznym. Kiedy mamy gangsterów, prawda, to trudno krajom demokratycznym trochę reagować na tego typu działania. To pamiętamy ten appeasement w stosunku do Adolfa Hitlera, dlatego że właściwie rozwiązaniem co by było? No jakaś wojna, prawda, z Białorusią, czyli tak naprawdę z Rosją, żeby tam pomóc. Są jeszcze sankcje, tylko że sankcje już Amerykanie na przykład od 2004 roku nakładali na Białoruś w ramach US Belarus Democracy Act, czyli ustawy o demokracji na Białorusi. I co z tego wynikało? Nic. Dlatego, że pamiętajmy, że taki dyktator i jego ta mafia wyżyje, zawsze się utrzyma, prawda? Czyli państwa demokratyczne no, mają pewien problem, ponieważ musiałyby jakoś postawić może na rozwiązania siłowe, bo nawet ekstraterytorialne pewne sankcje niestety, ale nie działają, nie działały na Białorusi, nie zadziałały w Iranie. Mamy ten sam reżim, prawda, radykałów religijnych, mamy ten sam problem Syria właśnie i Białoruś tak samo, prawda, od wielu lat była pod sankcjami. Nic z tego nie wynika. No może jakaś taka ścieżka, taka jak w Polsce, prawda, czyli tolerowania tego Łukaszenki, rozmawiania z nim. On się pokłócił z Rosją, jak wspominałem wcześniej, bo nie chce jednak oddać się Rosjanom, bo wie, że po prostu to będzie jego koniec tak naprawdę. Więc może tego typu droga. Pamiętamy, że dyktator i autorytarny przywódca Jaruzelski no też ludzi maltretował i dręczył brakiem towarów w sklepach i strzelaniem do robotników. Mimo to no jednak był okrągły stół, udało się jakoś ewolucyjnie tę ścieżkę wypróbować. Wydaje mi się, że to byłby lepszy scenariusz w stosunku do Białorusi niż po prostu sytuacja, kiedy on wyizolowany, poturbowany odda się Rosji, bo wtedy będziemy mieli naprawdę Rosjan u polskich granic i ta nasza flanka wschodnia nie będzie buforowana przez Białoruś, tylko będziemy mieli bezpośrednio kontakt z imperialnym i bardzo agresywnym, nieprzewidywalnym dyktatorem, jakim jest prezydent Putin.
Co ciekawe, też te wystąpienia narodu mają miejsce nie tylko w stolicy, ale także w wielu miejscowościach, które do tej pory demonstracji raczej nie widziały.
W Brześciu, Głębokiem, Grodnie, w wielu miejscach. Mm-hmm. 33 podobno.
I o czym to świadczy, że jest takie no, pospolite ruszenie również na prowincji?
Doświadczy o skali frustracji, desperacji. Przy czym pamiętajmy, że trochę tutaj może kiedyś w Polsce też tak było, że nie wszyscy, prawda, z powodów praw demokratycznych, walki o prawa człowieka występują tutaj w tym ruchu. Dlatego on jest masowy i niebezpieczny dla Łukaszenki. W ostatnim czasie prawie o 2% spadł PKB. Jest wielkie zadłużenie przedsiębiorstw i dług publiczny Białorusi. Mamy do czynienia z COVID-19, czyli pandemią, którą lekceważył Łukaszenko, grając w marcu jeszcze w amatorskim takim turnieju hokeja i każąc ludziom kapustę kiszoną jeść, prawda, i tężyznę wzmacniać, zamiast myśleć o medycznie na temat tej pandemii. Także mamy tam sytuację po prostu gospodarczej zapaści pokłębionej pandemią. Ludzie zarabiają $100-150 na miesiąc, a ceny, tak jak wspomniałem, są przynajmniej w Mińsku bardzo wysokie. Zatem mamy do czynienia z po prostu też kryzysem gospodarczym, a to jest największym jak gdyby zagrożeniem dla autorytarnych reżimów, bo wtedy tak naprawdę on stracił już nawet sympatię tych emerytów, prawda, starszego pokolenia, które pamięta, jak dochodził do władzy, ma sentyment do niego, ma sentyment do Związku Radzieckiego, tylko ci ludzie też już wymierają, albo też zaczynają żyć w nędzy, a on już nie będzie miał pieniędzy na emerytury, bo tak jak powiedziałem, Rosjanie podnieśli, czy podnoszą, czy nie obniżają może raczej cen ani za ropę naftową, jeszcze przyciskają kurek, prawda, przykręcają, ani za gaz. W związku z tym on nie ma już na czym zarabiać, żeby dawać emerytom, nauczycielom, czy sektorowi publicznemu wynagrodzeń na Białorusi. Także on jest w tej chwili w bardzo słabej sytuacji i ta jego słabość, bo obawa istnieje, może być przez Rosjan wykorzystana, żeby na talerzu go po prostu dostać. Natomiast być może Unia Europejska powinna jednak dialogować, ale też spotkać się na szczeblu najwyższym, a nie tak jak zrobiono, prawda, że nie będą się spotykać, bo są wakacje, a w ogóle to w Polsce jest problem z praworządnością. No to jest jakieś absurdalne zachowanie Unii Europejskiej. Potem dziwią się, prawda, że spada poparcie dla Unii, czy mówimy o kryzysie w Unii i Brexicie.
Mówi się o tym, że Aleksandr Łukaszenko wywiózł swą rodzinę do Turcji. Tam ponoć poleciał samolot, który na co dzień używa Aleksandr Łukaszenko. Z kolei Światłana Cichanowska, która była kontrkandydatką Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich, jest potwierdzenie, że przebywa, że jest bezpieczna, że jest na Litwie. To potwierdzenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy, więc wiarygodne. Proszę powiedzieć, na ile jeszcze Światłana Cichanowska może odegrać tutaj jakąś rolę w tym, no w tych wydarzeniach, z którymi mamy dzisiaj miejsce, przede wszystkim na ulicach miast Białorusi?
No jeśli prezydent Aleksander Łukaszenka oświecony byłby, czy oświeciło go i zdecydował się na dialog z opozycją, prawda, dialog społeczny, w ten czas jest wielka rola, bo powraca lider. Już mamy liderkę, jeszcze kobietę, prawda, młodą, 38 lat, która potrafi przemawiać. Natomiast pamiętajmy też, że to jest liderka, ona sama o sobie powiedziała, że to nie jest liderka, sama o sobie powiedziała, że jest nie tyle liderką, co symbolem tej rewolucji, dlatego że ona nawet programu nie przedstawiła jakiegoś konkretnego. W związku z tym trudno mówić, że mamy gotowego polityka, który mógłby przejąć stery władzy na Białorusi. Mamy raczej osobę, która jest pewnym w tej chwili symbolem, natomiast pamiętajmy, że jakby Łukaszenko oddał dzisiaj władzę, będą konflikty i problemy tam. Przede wszystkim mamy słabą gospodarkę, poza tym ona jest symbolem, a nie takim liderem, którego wszyscy popierają. Natomiast to byłby najlepszy scenariusz, gdyby wykorzystać panią Cichanowską i żeby mogła tutaj może w drodze pewnej ewolucji okrągłego stołu zacząć odgrywać rolę. Jeśli jednak Łukaszenko nie zgodzi się na to i pójdzie w kierunku konfrontacji, to niestety ta scenariusz rosyjski jest bardziej tutaj prawdopodobny, a to nie jest dobra wiadomość dla Polski, dla demokracji, dla Unii Europejskiej.
Bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz. Pan Artur Wróblewski, politolog Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Dziękuję i do usłyszenia.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.